przez całe wakacje dotykaliśmy tematu modlitwy i różnych aspektów modlitwy. I dzisiaj, w związku z tym, że ostatnia niedziela wakacji, to ostatnie też kazanie z tej serii modlitewnej, mieliśmy wielu gości i chcę wam przypomnieć, jakie aspekty modlitwy mówiliśmy do tej pory. Więc w drugą niedzielę lipca rozpoczął pastor Grzegorz Jager z Opola, który mówił na podstawie pierwszego listu Jana o tym, jak się modlić, by być wysłuchanym. Tak nazywało się to kazanie. Następnie Kola Gławnik z psalmu 142 mówił o głośnym wołaniu do Pana. Później pastor Mateusz Nowacki z Gdyni. Chyba takie, ci, którzy byli, to zapamiętają na długo to kazanie, bo to było kazanie, gdzie na prezentacji multimedialnej były koty. I mnie nie było wtedy na nabożeństwie, ale parę osób mówiło, no niezwykłe to było kazanie, bo były zdjęcia kotów na prezentacji multimedialnej. Myślę sobie, mam nadzieję, że coś więcej zapamiętacie niż tylko te koty. Ale tak było. Mateusz mówił Nowacki o usilnej modlitwie. Później na początku sierpnia ja mówiłem o tym, o modlitwie bez słów, kiedy to Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Później Bartosz Birnbaum o cichej modlitwie. Później Bartek Kłopotek z Chojnic o tym, gdy Bóg mówi nie. I Piotr Gruchała tydzień temu o pośredniku w naszych modlitwach, Jezusie Chrystusie, który jest gwarantem ich wysłuchania. Wszystkie te kazania są nagrane, są na naszej stronie internetowej, Spotify'u i Apple Podcast. Tam, jeśli ktoś chciałby sobie je przypomnieć, to można je odsłuchać. A ja mam dzisiaj ten przywilej, aby tę serię zakończyć, a za tydzień, tak jak już to ogłaszałem, rozpoczniemy nową serię kazań z Księgi Malachiasza. Księgę Malachiasza przerobimy werset po wersecie. Więc dzisiaj rola modlitwy we wspólnocie. Modlitwa wspólnotowa, ale i rola modlitwy we wspólnocie, w zborze. Długo myślałem o tym, do jakiego tekstu sięgnąć, aby dotknąć tego tematu. I w końcu zdecydowałem się na taki, który może nie mówi bezpośrednio tylko o modlitwie, ale tekst, który opowiada o tym, jak funkcjonował pierwszy Kościół. Kościół w Jerozolimie. Więc Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Dzieje Apostolskie to jest księga historyczna. I księgi biblijne są różne sposoby tego, jak można je podzielić. Jeden ze sposobów to jest to, że mówi się o księgach deskryptywnych i preskryptywnych. To tak jest, szczególnie to drugie słowo trudne, może nowe. Deskryptywne, czyli preskryptywne, czyli te, które coś nakazują, tak, pokazują jakąś normę postępowania, na przykład listy, a deskryptywne to takie, które coś opisują. I często trudne jest z tymi księgami deskryptywnymi, czyli zazwyczaj to są księgi historyczne, jak je interpretować w kontekście tego, że one opisują po prostu jakąś rzeczywistość i co z tego, z tych rzeczy jest nakazane dla nas i jest rzeczywistością naszą, a co po prostu jest opisane, że tak się działo. I to jest pewna trudność w czytaniu Księgi Dziejów Apostolskich i nawet w dzisiejszym fragmencie zobaczymy takie rzeczy, o których będę chciał je jakby docenić, pochwalić i uważam, że możemy się z nich na wiele nauczyć. Niektóre może byłyby trudniejsze, natomiast czytamy Boże Słowo w jego kontekście, w tym jak księgi zostały napisane i chcemy z nich wyciągać dobre wnioski, tak samo z tych, które coś nakazują, jak i z tych, które coś opisują, a Dzieje Apostolskie są fenomenalną księgą, która jest rzeczywiście niezwykle inspirująca dla nas dzisiaj i często chrześcijanie tęsknią za powrotem do ad fontes, tak? do źródeł, do pierwszego kościoła, tego, który żył krótko po odejściu naszego Pana, jako tego, gdzie chrześcijaństwo się rodziło. Rzeczywiście w wielu aspektach bardzo pragniemy żyć tak jak oni. Więc mam nadzieję, że dzisiaj takie lekcje wyciągniemy właśnie z tej księgi. Słowem kontekstu jeszcze tego fragmentu, który będziemy czytać. Więc przy swoim wniebowstąpieniu Jezus powiedział uczniom, aby oczekiwali Go w Jerozolimie. Aby oczekiwali na przyjście Ducha Świętego. I tak zrobili. Oczekiwali łącznie w liczbie około 120 osób. I po kilku dniach Duch Święty zstąpił na nich, kiedy byli zgromadzeni w jednym miejscu. Duch Święty ich wyposażył. Udzielił im, dodał im odwagi, udzielił im tej możliwości głoszenia dobrej nowiny w językach zrozumiałych dla pielgrzymów, którzy przybyli wtedy do Jerozolimy na święto. Więc oni wyszli na zewnątrz i opowiadali o wielkich dziełach Bożych w językach zrozumiałych dla tych, którzy tam byli. I pośród nich stanął również Piotr i wygłosił swoje słynne, bo często cytowane, często czytane pierwsze kazanie, w którym na podstawie Starego Testamentu wykazywał, że Jezus jest prawdziwie Mesjaszem. Tym wyczekiwanym, tym zapowiadanym w Starym Testamencie, Mesjaszem, Zbawicielem, który został zabity rękami Żydów i Rzymian. I 3000 ludzi wtedy, słysząc to kazanie, przeraziło się. Zrozumiało to, że rzeczywiście Jezus jest tym, za kogo się podawał. Przejął ich i przejęło ich poczucie ich grzeszności. Zapytali Piotra, co mamy czynić? Mężowie, bracia, więc nie tylko jego, ale i apostołów. Przyjęli oni chrzest, również otrzymali Ducha Świętego, więc stali się uczniami Jezusa, jak tych wcześniejszych 120. I ta grupa stała się pierwszym kościołem Jezusa. Kościół dosłownie oznacza zgromadzenie, zgromadzenie. W języku polskim słowo kościół pochodzi z języka czeskiego, od czeskiego kostel, czyli, a to od łacińskiego castello, czyli zamek. Więc kiedy my mówimy w Polsce o kościele, zazwyczaj mamy na myśli wielgachny jakiś stary budynek, który mógłby być twierdzą obronną. I tak rzeczywiście ludziom się kojarzy. Natomiast kościół z języka greckiego eklesia to jest zgromadzenie. Zgromadzenie. Pierwszy kościół to pierwsze zgromadzenie Jezusa. I przeczytajmy o tym, jak to zgromadzenie Jezusa, ten pierwszy kościół funkcjonował. Dzieje apostolskie 2:42-47. I trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ ze sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Panie, dziękujemy Tobie za to, że możemy teraz skupić się na Twoim Słowie i jak zawsze prosimy Ciebie o to, aby się przed nami rozjaśnił, dał nam wyciągnąć dobre wnioski, dotknął nas przez swojego Ducha, który posługuje się Twoim Słowem, abyś nas przemienił, pobudził. Dzisiaj bardzo mocno prosimy do modlitwy i troski o to, by modlitwa zawsze była częścią naszego wspólnotowego życia. Poprowadź nas, prosimy w tym. Amen. Amen. Więc werset 42 to on będzie taką główną osią, wokół której chce się kręcić i rozwijać później z tej osi, odchodzić w inne miejsca. Werset 42 mówi o tym, że trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Zaczyna się ten opis od tego, że trwali w nauce apostolskiej. To znaczy, że ich fundamentem, na którym zbudowana była ta wspólnota, było nauczanie apostołów. Apostołowie to oczywiście pierwsi, najbliżsi uczniowie Jezusa, bezpośrednio przez Niego powołani do tej służby. I kiedy Jezus odchodził od nich, kilka dni przed tym, kiedy Duch Święty na nich zstąpił, powiedział im kilka ważnych rzeczy. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, czytamy i w Ewangelii Mateusza, czytamy w Ewangelii Marka, to są różne, na różne rzeczy ci autorzy zwracają uwagę, więc Łukasz mówi nam o tym, jak Jezus powiedział apostołom, że mają być Jego świadkami. Pamiętacie? W Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ewangelista Mateusz zwrócił uwagę na to, że Jezus powiedział im, aby szli na cały świat i co robili? Czynili uczniami. Czyimi uczniami mają czynić ludzi? Uczniami Jezusa. Więc aby poszerzali to grono uczniów. A Jezus mówi, ja będę z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc mają iść, być świadkami Jezusa, mają czynić uczniami Jezusa. Więc jeśli tutaj czytamy o tym, że ci ludzie trwali w nauce apostołów, to rzeczywiście apostołowie, przynajmniej w tym ograniczeniu do Judei, a nawet Jerozolimy, wywiązywali się na początku ze swojego zadania. Nauczanie apostolskie nie było wynikiem ich kreatywności, nie było wynikiem ich przemyśleń, było tym, co przykazał im Jezus. Jezus powiedział, idźcie, uczyć wszystkiego, co ja wam przekazałem, to im przekazujcie. Więc to, czego oni nauczali, było tym, co przekazywał im Jezus. Oni kontynuowali służbę Jezusa, oni naśladowali swojego mistrza. Więc i modlitwa, do której zmierzam i na której chcę się skupiać, ta modlitwa była osadzona na tym nauczaniu. Ich modlitwa z pewnością nie była czymś oderwanym. Nauka apostolska, nauka Jezusa w związku z tym, nadawała kierunek temu, jak oni się modlili. I jeśli Jezus powiedział im, że mają uczyć przestrzegać wszystkiego, co On im przekazał, to przecież jedną z rzeczy, którą im przekazał, było to, jak się modlić. Pamiętacie, uczniowie przystąpili do Jezusa i powiedzieli: Panie, naucz nas się modlić. Dlatego mamy tę serię kazań, dlatego sięgamy do Biblii, aby to z niej się uczyć tego, jak się mamy modlić. Więc modlitwa jest czymś, czego trzeba, czego można się nauczyć. Jest pewną dyscypliną, w której warto się szkolić. Niektórzy mówią: ja nie modlę się głośno, bo nie umiem. Albo nie umiem się tak modlić ładnie jak inni. To chcecie zachęcić, jeśli to jest twoje nastawienie. Jak myślisz, skąd ci inni umieją tak się modlić? Bo się nauczyli. I tak jak z różnymi przedmiotami w szkole, jednym nauka przychodzi łatwiej, innym przychodzi trudniej. Dla jednych rzeczy pewne aspekty są łatwiejsze, dla innych trudniejsze, ale uczymy się modlitwy. Chcę ciebie zachęcić. Jeśli nigdy nie modliłeś się na głos, albo jeśli jest to dla ciebie bardzo trudne, przełam się. Przełam się. Tego trzeba się nauczyć. Panie, naucz nas się modlić. I oni uczą się modlić. Więc Jezus nauczył apostołów, apostołowie uczyli kolejnych. I nauka apostolska, która tutaj jest wymieniona na pierwszym miejscu, czym zajmował się Kościół, nadawała rytm wszystkiemu innemu. To nie jest przypadek, że ona jest na pierwszym miejscu. Więc jeśli chcesz uczyć się modlitwy, to siadaj przy Słowie, studiuj Słowo i buduj swoje modlitwy na tym, co tutaj przeczytasz. Biblia jest pełna modlitw. Życie chrześcijańskie, ktoś ładnie powiedział, i wydaje mi się, że to pojawiło się w jednym z kazań tutaj w wakacje, życie chrześcijańskie jest jak oddychanie, ktoś kiedyś powiedział. Tak jak nabieramy powietrze i je wydychamy, tak i w życiu chrześcijańskim nabieramy powietrze Bożego Słowa i wydychamy modlitwę. Bardzo podoba mi się ten obraz. Nabieramy tchu przez Boże Słowo i w związku z tym, co wciągnęliśmy w swoje płuca, to i wydychamy modlitwę. Biorę wdech Słowa Bożego i wskutek tego, co przeczytałem, czego się nauczyłem, wydycham w modlitwie. Jeśli chcemy żyć, musimy oddychać. Jeśli chcemy żyć duchowo, musimy też tak oddychać. Wdychać Boże Słowo i wydychać modlitwę. Jeśli mamy wiedzieć, skąd się modlić zgodnie z Bożą wolą, to poznajemy tę wolę w Jego Słowie. Jeśli mamy się uczyć modlitwy, to uczmy się od mistrza, jak mówił Bartek w swoim kazaniu, od mistrza modlitwy, jakim jest nasz Pan Jezus Chrystus, którego życie modlitewne jest opisane w Ewangeliach. Więc kochani, niech nasza modlitwa będzie kształtowana przez Słowo. Pierwszy Kościół trwał w nauce apostolskiej. Jezus powiedział, uczniowie zapytali, naucz nas się modlić, i nauczył ich, jak się modlić. Oni mieli przekazywać wszystko, co przekazywał im Jezus, przekazywali z pewnością również i modlitwę. Trwajmy w nauce apostolskiej i ze Słowa Bożego uczmy się modlitwy. Po drugie widzimy, że trwali oni, pierwsze nauki w nauce apostolskiej, po drugie we wspólnocie. I rozwinięte jest to też w kolejnych wersetach 44 i 45. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne, sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni. Więc oni tak bardzo cenili swoją wspólnotę, swoje bycie razem, że zawiązali pierwszą komunę. Ciekawe to jest. Ich radykalność w trosce o wspólnotę jest naprawdę niezwykła. Bo bycie razem oni potraktowali bardzo dosłownie. Sprzedawali swoje mienie i rozdawali innym, którym brakowało. Innym, którzy byli w gorszej sytuacji. Bardzo radykalne. I tak jak powiedziałem, Dzieje Apostolskie to jest księga historyczna. Tutaj dochodzę do tego, że nie twierdzę, że to jest nakaz, wedle którego my mamy żyć. W sensie sprzedać wszystko, co mamy i rozdać między innych. Wydaje się, że oni tak uczynili, ponieważ spodziewali się rychłego powrotu Pana Jezusa. Teorii jest kilka, dlaczego to robili. To jest chyba taka najsensowniejsza. Spodziewali się tego, że Pan Jezus zaraz przyjdzie, to po co trzymać to wszystko? No to wolę to sprzedać i podzielić się z tymi, którzy mają mniej, w oczekiwaniu na przyjście Pana. Jeśli im nie wyszła komuna, a nie wyszła, bo później inne zbory musiały robić na nich zrzutkę. Pamiętacie, apostoł Paweł, na przykład w drugim liście do Koryntian, robi zrzutkę na wierzących w Jerozolimie. Więc wydaje się, że oni po prostu wyprzedali wszystko to, co mieli, przejedli, tak brzydko mówiąc, i trzeba było na nich robić zrzutkę. Jeśli im się komuna nie udała, nigdy się ona nie uda, jeśli pierwszym wierzącym się nie udała. Natomiast, więc ta strategia, chociaż taka bardzo radosna, wydaje się krótkoterminowa. Natomiast chcę tutaj podkreślić tę radykalność. I to jest rzecz, której rzeczywiście możemy się nauczyć. W oczekiwaniu na powrót Pana Jezusa oni chcieli sobie nawzajem ulżyć. My jesteśmy w tej samej sytuacji. Tak samo oczekujemy na powrót Pana Jezusa albo na to, że On nas zabierze do siebie i jako wspólnota chcemy sobie nawzajem ulżyć. Że zabiegamy o to wspólnotowe życie. Werset 46 mówi o tym, że jednomyślnie, czyli właśnie wspólnotowo, gromadzili się oni w świątyni. A po co się oni w tej świątyni gromadzili? O tym mówi werset 1 rozdziału 3. Jednego razu w porze modlitwy Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Więc dlaczego oni się jednomyślnie gromadzili w świątyni? Na modlitwę. Piotr i Jan wchodzili tam w czasie modlitwy. Inne polskie tłumaczenie mówi właśnie wprost. Kiedy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę, to wydarzyło się to i tamto. Więc oni codziennie się spotykali na modlitwę. Ich życie wspólnotowe było przepełnione modlitwą. Wspólna modlitwa była ich codziennością. I to pokazuje nam bardzo ważną prawdę, że wspólnota Kościoła to nie tylko przyjaźnie, chociaż jest to bardzo cenne, to nie spotkania towarzyskie, chociaż jest to cenne, to nie wspólne jedzenie, chociaż jest to bardzo cenne. Te rzeczy ma wiele grup społecznych i te grupy społeczne nie muszą mieć nic wspólnego z Bogiem. Fundamentem ich życia wspólnotowego było trwanie w nauce apostolskiej i modlitwa. Spotykali się wspólnie, codziennie na modlitwę, na wspólne wołanie do Boga. I jeśli iść dalej przez Dzieje Apostolskie, to widzimy to raz po raz, jak Kościół razem się modlił. W pierwszym rozdziale modlili się oni wspólnie, kiedy trzeba było podjąć ważną decyzję. Wybrać 12 w miejsce Judasza. W 4 rozdziale modlili się wspólnie, gdy doświadczali prześladowań. W 12 rozdziale modlili się wspólnie, kiedy ktoś cierpiał. W 13 rozdziale modlili się wspólnie, kiedy mieli posłać nowych misjonarzy. W 20 rozdziale starsi z Efezu przyjechali do Pawła, żeby między innymi modlić się razem i zachęcać siebie nawzajem. Raz po raz widzimy, jak Kościół, pierwszy Kościół modlił się razem. Z pewnością modlili się osobno, z pewnością modlili się w swoich domach, bo jeśli ktoś się w domu nie modli, to wspólnotowo też się nie będzie modlił. Nie mówię, że jeśli ktoś się wspólnotowo nie modli, to znaczy, że nie modli się w domu, daleko mi od tego. Natomiast to drugie, czyli to wspólnotowe, nie będzie działać bez tego pierwszego. I uważam, że to jest wyzwanie pewne dla nas, abyśmy stale badali to, czy w naszej wspólnocie modlitwa jest naszą codziennością. Czy w naturalny sposób, kiedy się spotykamy, kierujemy serca ku Bogu. Czy nasze nabożeństwa, grupy domowe, spotkania, nawet przy stole, ich elementem tych spotkań jest modlitwa. Dlatego, że wspólna modlitwa buduje jedność. Kiedy razem stajemy przed Bogiem, jest nam łatwiej patrzeć w tym samym kierunku. Wspólna modlitwa uczy wiary, kiedy słuchamy, jak inni się modlą. Uczymy od nich się modlić. Wspólna modlitwa niesie pociechę, kiedy ktoś jest słaby i inni modlą się o niego, jest to zachęcające. Wspólna modlitwa otwiera drzwi do Bożego działania. I to jest też wiele razy podkreślone w Ewangeliach. Kiedy dwóch z was, czy trzech, coś ustali między sobą i będą się modlić. Pamiętacie sobie Ewangelię? Bóg mówi, że ich wysłucha. W Dziejach Apostolskich, kiedy Kościół zgromadził się wspólnie na jednym miejscu i się modlili, w 4 rozdziale, 31 wersecie, miejsce, w którym byli, zatrzęsło się. A może i nasze kiedyś się zatrzęsie, nie wiem. Ale to było wtedy, kiedy się modlili. Więc drodzy, jeśli chcemy być Kościołem podobnym, takim zainspirowanym przez pierwszych uczniów, musimy zawsze pamiętać o tym, o roli wspólnotowej modlitwy. Nie tylko indywidualnej, w ciszy swojego serca. Tak, ona jest na początku. Do tego jesteśmy wezwani. Pamiętam dobrze to kazanie Bartka sprzed kilku tygodni. Jak ważna jest cicha modlitwa. Codzienna modlitwa. Natomiast modlitwa wspólnotowa, nie możemy jej zaniedbywać, kiedy spotykamy się jako rodzina Boża, aby wołać do Ojca. Jak już powiedziałem, wspólna modlitwa jest praktycznym sposobem uczenia się wiary od innych. Wiem o tym, że uczmy się modlić z Pisma Świętego, tak, ale wspólna modlitwa jest sposobem na to, by uczyć się wiary od innych. Kiedy ktoś modli się o coś z odwagą, uczymy się tego, że Bóg naprawdę jest większy niż jego lęki. Kiedy ktoś dziękuje Bogu w trudzie, uczymy się wdzięczności, nawet w najgorszych sytuacjach. Kiedy ktoś woła w bólu, uczymy się szczerości i tego, że życie jest trudne. Wspólna modlitwa uczy innych. Więc chcę nas zachęcić, drodzy. Teraz ważne zachęcenie, ważne zastosowanie. Nawet jeśli się spotykamy w tygodniu, na towarzyskich spotkaniach, chcę nas zachęcić, módlmy się, nie tylko przed jedzeniem. Mamy w zborze spotkania planszówkowe. Zdarzają się? A czemu by nie zacząć tego spotkania planszówkowego modlitwą na przykład? Mamy spotkanie na Toruńskiej, kiedy razem pracujemy. A czemu by nie, jak się spotykamy nawet w kilka osób? Nawet tak jak wczoraj umyć okna albo ponosić gruz. Nie zacząć tego modlitwą i powiedzieć: Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że możemy razem być. I chociaż to spotkanie nie ma charakteru takiego kościelnego, tak, z nauczaniem, ze śpiewaniem i tak dalej, to czemu nie zacząć razem modlitwą? Tak po prostu. Boże, miej nas w opiece, kiedy tutaj pracujemy, te cegły przerzucamy, żeby nic nikomu nie strzeliło w plecach. Dziękujemy Ci za to, że możemy pracować nad naszym budynkiem i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym nas do tego zachęcić. Sam wyciągam takie, czuję się poważnie napomniany przez ten tekst. Oni codziennie spotykali się na modlitwę w świątyni. Wtedy, kiedy jeszcze mogli. Później się zaczęło prześladowanie po paru latach. Myślę, że to byłoby bardzo dobre, gdybyśmy o tym zawsze pamiętali. Więc pierwszy Kościół nie miał social mediów, nie miał stron internetowych, nie miał książek teologicznych, przynajmniej zbyt wielu, nie miał profesjonalnych seminariów, nie miał międzynarodowych kontaktów, a zobaczcie, co oni zrobili. Oni wywalili ówczesny świat do góry nogami. Oparli się potężnym prześladowaniem. Cierpieli biedę, zmagali się z tak wieloma trudnościami. I jak przez to przeszli? Jestem przekonany, że kluczowym czynnikiem było ich życie modlitewne. Że oni po prostu ufali Bogu i wyrażali to w modlitwie, która przeplatała się przez ich codzienność. Opowiadałem wam kiedyś tę historię, ale chętnie ją przypomnę. Charles Spurgeon, XIX-wieczny angielski baptystyczny kaznodzieja, nazywany po dziś dzień księciem kaznodziejów ze względu na swoje płomienne kazania, został pastorem największego zboru w Londynie, mając 20 lat. Jego kazania przesyłano w niedzielne popołudnie telegrafem do Stanów Zjednoczonych, alfabetem Morsa, a kazania miał długie. Przesyłano je alfabetem Morsa kablem podziemnym między Anglią a Stanami Zjednoczonymi po to, aby następnego dnia były wydrukowane w gazetach w Stanach Zjednoczonych. Czasami na nabożeństwa przychodziło nawet około 20 tysięcy ludzi. Kiedyś przyszła do niego delegacja pastorów i zapytała: na czym polega sukces twojej służby? A on mówi: pokażę wam. I zabrał ich do piwnicy swojej kaplicy przed nabożeństwem. Otworzył drzwi, tam była duża sala i w tej sali było około 800 osób modlących się na kolanach o nabożeństwo. I on mówi: to jest miejsce zasilające cały nasz kościół. Kotłownia czy elektrownia, jakkolwiek to przetłumaczyć. To jest miejsce zasilające cały nasz kościół. Był przekonany, że sukces, jakkolwiek go mierzyć, kościoła, oparty jest na modlitwie jego członków. Modlitwa naprawdę zmienia rzeczywistość. Wspólnotowa modlitwa naprawdę ma znaczenie. Rozważanie Bożego Słowa i modlitwa to jest siła napędowa wszystkiego. Więc drodzy, nie zapominajmy o tym, nie traktujmy tego błaho. Rzeczywistość niestety jest taka, że zazwyczaj w zborach jest grono około 20% osób, które się publicznie modlą. Nawet u nas w zborze już jest tak, że jak się jedzie na nabożeństwo i myślimy o tym, że będzie modlitwa, to tak mniej więcej wiadomo, kto się pomodli. Myślę, że jest to grono większe niż 20%. Ale tak jest, że to są to stałe osoby. I chcę was zachęcić jeszcze raz do tego. Wiem, że bywa to trudne, jest to związane też z naszym charakterem, z naszą ekstra albo introwertycznością, ale chcę was zachęcić do tego, abyśmy się przełamywali w tej wspólnotowej modlitwie. Jeśli nie tutaj w gronie rodzinnym nauczyć się modlić, to gdzie innym? Jeśli nie tutaj wykazać się odwagą w tym, że przyjdę do Boga w jednym, dwóch, trzech zdaniach, to gdzie? Więc rodzina nie funkcjonuje dobrze, jeśli każdy je osobno. Rodzina nie funkcjonuje dobrze, jeśli ze sobą nie rozmawia. jeśli żyje osobno. Natomiast to, co buduje rodzinę, to jest wspólny stół, to jest wspólny czas, to są wspólne rozmowy. I tak wierzę i w Kościele tym, co buduje rodzinę, jest też wspólna modlitwa. Modlitwa wspólnotowa, jak stół, przy którym siadamy. Bez tego trudno o prawdziwą bliskość. Więc trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie. Po trzecie, czytamy, razem łamali chleb. Werset 46 mówi, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca, wielbili przy tym Boga. Więc łamali chleb. To określenie łamanie chleba ma w Nowym Testamencie dwa możliwe znaczenia, które są ze sobą powiązane. Pierwsze znaczenie, że łamanie chleba to po prostu wspólny posiłek. Tak w kulturze żydowskiej łamanie chleba było potocznym określeniem właśnie na wspólny stół. Kiedy gospodarz na początku obiadu, na początku jakiejś uczty łamał chleb i rozdawał go obecnym, tak się zaczynała każda uczta, tak widzimy, rozpoczyna się ostatnia wieczerza zgodnie z tym zwyczajem. Więc jak w Dziejach Apostolskich 2:46 czytamy, że uczniowie łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z radością i prostotą serca, to wskazuje to prawdopodobnie na takie zwykłe, codzienne posiłki dzielone we wspólnocie. Ale i drugie znaczenie łamania chleba, pojawia się ono przynajmniej w dwóch miejscach, w Dziejach 20 i w 1 Koryntian 10. Tam wyraźnie łamanie chleba odnosi się do pamiątki ustanowionej przez Jezusa. Więc wydaje się, że bardzo szybko wierzący od samego początku zaczęli łączyć codzienne wspólne posiłki z wieczerzą pańską. I tak było w 1 Koryntian 11 rozdziale. Pamiętacie, apostoł Paweł tam się odnosi do tego, że oni niegodnie sprawują wieczerzę pańską, bo spotykali się na uczty. I spotykali się na uczty, gdzie wspólnie przynosili jedzenie i ci, którzy byli bogaci, przynosili dużo i sami to zjadali. Ci, którzy biedni byli, nic nie przynosili i nikt się z nimi nie dzielił. Jedni wychodzili pijani, drudzy wychodzili głodni. Więc dla nich przeżywanie ostatniej wieczerzy, trwanie w Ewangelii było związane z takim codziennym posiłkiem. Zmieniło się to z czasem. U nas to wygląda już inaczej. Jest to pewien taki rytm liturgiczny. Jednak najpewniej w Dziejach 2:46, kiedy czytamy o tym, że spotykali się oni po domach na łamanie chleba, to wiązali jedno z drugim. Po prostu wspólnie jedli posiłek i wykorzystywali tę okazję. W sposób taki naturalny wplatali w codzienność wieczerzę pańską. Więc jeśli spotykali się codziennie na wspólne posiłki, wykorzystywali to, by przypominać sobie codziennie o Jezusie, to jednak akcent tutaj nie jest położony na to, jak to robili, w sensie ryt, ale to, co im towarzyszyło. To jest tutaj podkreślone. Więc spotykali się oni na te posiłki i spożywali chleb z radością i w prostocie serca i wielbili przy tym Boga. I znowu chcę się odnieść do modlitwy. Jeśli przenieść to na modlitwę, zobaczcie, to nam to pokazuje, że tu nie chodzi o wielkie słowa. Tu nie chodzi o wielkie słowa. W prostocie serca oni się spotykali. W prostocie serca, ze szczerymi sercami przed Bogiem. Tu nie chodzi o nic skomplikowanego, żadnych wyniosłych słów, żadnych wyniosłych rzeczy, po prostu uwielbienie Boga w radości i w prostocie serca. Wspólnotowa modlitwa nie musi być pięknym poematem na temat Bożej istoty i Jego atrybutów. Oczywiście miło się tego słucha i niektórzy mają takie zdolności, wręcz poetyckie, oratorskie w swojej modlitwie. Natomiast można wznosić piękne modlitwy bez szczerego serca i ta modlitwa odbija się wtedy od sufitu. Tu chodzi o serce. Tu chodzi o serce. Nie chodzi wcale o piękne słowa. Fajnie, jak one są, ale jak ich nie ma, nic się nie dzieje. Pierwszy Kościół spotykał się w prostocie serca, aby chwalić Boga. Więc spójrzmy jeszcze raz, podsumowując ten tekst. Trwali oni, werset 42, w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Nie ustawali w modlitwie. Tak trzeba żyć, kochani. Tak trzeba żyć. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Więc widzimy to też rzeczywiście, szczególnie na początku Dziejów Apostolskich, że apostołowie byli szczególnie obdarzeni przez Boga do czynienia cudów i znaków. Znaki świadczą o tym, że miały na coś wskazywać, pokazywały, że Bóg naprawdę jest pośród nich, uwiarygodniały ich służbę. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne, sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca, Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Więc efektem ich wspólnego życia, opartego na fundamencie Słowa Bożego, przeżywanego wspólnotowo, blisko siebie, życia zakorzenionego w stałym przypominaniu sobie Ewangelii, nawet w czasie posiłków, w tej prostocie, w radości, dziękczynieniu, uwielbieniu, wszystko przeplatane modlitwą, efektem tego było to, że cieszyli się oni łaskawym przyjęciem u całego ludu, a Pan codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Więc efektem były dwie rzeczy. Po pierwsze, ludzie byli im przychylni. Społeczeństwo było im przychylne. To ciekawe. Drodzy, kiedy nasze ewangelikalne zbory cieszyły się łaskawym przyjęciem u całego ludu? Bo owszem, jest czas prześladowań. Oni też w nich żyli i też w nich doświadczali za kilka lat. Ale jest też czas tego, że Kościół jest po prostu dobrym świadectwem w miejscu, w którym się znajduje. Nie jest prześladowany, cieszy się łaskawym przyjęciem u całego ludu. I myślę, że my tak czasami cierpiętniczo dumni jesteśmy, kiedy ktoś jest nam nieprzychylny. Ale czy nasza wiara nie powinna też prowadzić do łaskawego przyjęcia? Po prostu, że ludzie na zewnątrz patrzą na funkcjonowanie Kościoła i mówią, wow, ale ludzie. Więc kiedy modlimy się razem, świat to widzi. Może nie od razu rozumie, o co chodzi, ale widzi wspólnotę, która traktuje Boga poważnie i widzi wspólnotę ludzi, którzy wierzą, że On naprawdę działa. W dziejach apostolskich ludzie nie mieli wątpliwości, że pierwsi chrześcijanie naprawdę wierzą w tego Jezusa. Oni szli do świątyni, aby razem się modlić. Myślę, że ich życie modlitewne było jednym z takich papierków lakmusowych na prawdziwość i na ich szczerość w tej wierze. Jeśli zapytać ludzi, którzy przychodzą do nas na nabożeństwo po raz pierwszy, a pytam się zawsze, jeśli uda mi się złapać kogoś takiego, co ci się podobało na nabożeństwie, co było ciekawe? W zasadzie zawsze ludzie odpowiadają modlitwa. Modlitwa. Że to było ciekawe słyszeć ludzi, jak własnymi słowami modlą się do Boga. Naprawdę. Nasza modlitwa, wasza modlitwa. To jest dla ludzi, którzy są tutaj po raz pierwszy, często najciekawsza rzecz w nabożeństwie. To dotyka ludzi, że modlitwa jest czymś szczerym, naturalnym. I ostatecznym efektem oczywiście jest to, że Pan Bóg dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Dlatego modlimy się zawsze o zbawienie. I cieszymy się z tego, że możemy to oglądać w naszej społeczności. W zeszłym roku szkolnym mieliśmy 3 chrzty. No to jest błogosławieństwo. Bracia, siostry, módlmy się dalej. Módlmy się dalej. A ile w tym roku Pan Bóg nam da oglądać? To zaczyna się od modlitwy i od trwania w Bożym Słowie. Zawsze. Zawsze. Więc podsumowując. Kościół w modlitwie nie był tylko grupą ludzi, którzy wierzyli w to samo. To była wspólnota, która modliła się razem. To cementowało ich więzi. Wspólna modlitwa jednoczy serca, kiedy stajemy razem przed tym samym Ojcem. A Pan codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Więc świadectwem nie były tylko znaki czynione przez apostołów. Dzisiaj apostołów nie mamy. Nie były tylko kazania z nauki apostolskiej. To na szczęście mamy. Ale też było ich wspólnotowe życie i modlitwa. I ludzie widzieli Kościół, który naprawdę się kochał, który naprawdę się modlił. I wierzę, że to budziło w nich pytania, co tych ludzi tak łączy i skąd mają tę moc. Dzisiaj mamy tendencję do indywidualizowania naszego życia. To jest moje życie, to jest moja wiara, to są moje modlitwy, to jest mój Bóg. Ale Pismo Święte uczy nas tego, że my jako chrześcijanie jesteśmy włączeni w Kościół, w zgromadzenie, nie w zamek, w zgromadzenie, we wspólnotę. Kościół od początku był wspólnotą i dbajmy o nawyk wspólnej modlitwy, nie tylko w niedzielę, nie tylko na grupach biblijnych, ale również wtedy, w wszystkich innych momentach, kiedy się razem spotykamy, nawet na planszówkach, czy na remoncie kaplicy, czy w jakichkolwiek innych okolicznościach. I bracia i siostry, Kościół bez wspólnej modlitwy to jest jak armia, która nie rozmawia ze swoim dowódcą. Jest jak rodzina, która nie siada razem przy stole. Jest jak ciało, w którym członki nie współpracują ze sobą. I jeśli chcemy być Kościołem, który naprawdę doświadcza mocy Ducha Świętego, Kościołem, do którego Pan będzie dodawał zbawione do naszego grona, Chcemy być solą ziemi, światłością świata. Pamiętajmy o wspólnotowej, wspólnej modlitwie. Więc dzisiaj chcę nas zachęcić, żeby to skazanie nie skończyło się tylko słowami. Żebyśmy rzeczywiście to zrobili i pomodlili się. Wspólnie, praktycznie. Nie w grupach. Ja nie jestem fanem modlitwy grupowej. Bo tak, ona jest czasami taka, wiecie, że jak się modlimy w małych grupach, to się rzeczywiście wszyscy pomodlą, ale głośno jest. Trzeba w pewnym momencie ten, który kończy, musi zakończyć, chociaż inni się jeszcze nie skończyli modlić. Chcę nas zachęcić, żebyśmy się dzisiaj razem pomodlili wspólnie, tak jak się modlimy. Tak, to jest tak zwana modlitwa gęsiego, czyli że jeden po drugim, ale krótko. Jedno, dwa zdania. Jedno, dwa, trzy zdania. Tak jak tu jest napisane, w prostocie serca, radośnie, uwielbiając Boga. Jeśli nie masz zwyczaju modlić się głośno, to niech dla siebie to będzie dobra okazja, żeby się może przełamać. Jedno, dwa, trzy zdania powiedzieć. Jeśli masz tendencję do tego, żeby się modlić głośno, uważaj, żeby się za mocno nie rozwinąć i dać szansę innym. Ale rzeczywiście pomódlmy się wspólnotowo. Koniec wakacji, nowy rok szkolny, nowe rzeczy przed nami. Wierzę, że dobre, fajne, a może trudne, kto wie. Natomiast jakakolwiek by nie były, wchodzimy w to z modlitwą. Jako Kościół trwamy w nauce apostolskiej niezmiennie i w modlitwie. Więc przyjdźmy razem przed Boże trony.